Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 3. Informacja z działań spółki Energetyka Cieplna spółka z o.o. za 2023 rok, w której udziały posiada gmina Wieluń. Mamy na sali pana prezesa Bednarskiego, tak? Zapraszamy bardzo do stołu, witamy serdecznie, może pan tutaj do nas podejść, na pewno będą jakieś pytania, więc zapraszamy tutaj, żeby pan zajął miejsce przy stole obrad. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Walczybok.
Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, panie prezesie, szanowni goście, szanowni radni. Pozwolicie państwo, że się przeniosę akurat na nieco inne miejsce, bo chciałbym no, pewne informacje, pewne tabele pokazać, które będą takim pewnym preludium do moich pytań do pana prezesa. Może na początek, ponieważ no, przygotowałem tutaj takich parę zestawień związanych z energetyką cieplną. To może na początek to tylko dla potwierdzenia, czy te informacje, które tutaj są, no są, że tak powiem, rzetelne. Tutaj mówimy o naszej energetyce cieplnej. Dobrze, jeżeli chodzi o energetykę cieplną w Wieluniu, to na 1.02.2024 tam możliwe, że się zmieniły w tej chwili te moce, ale wcześniej mieliśmy źródło numer 1, 3 kotły wodne. Miał węglowy 51 MW, źródło numer 3, biomasa z rębka drzewna, źródło numer 2, 3 kotły wodne, węgiel kamienny. Tutaj z tego co wiem, to chyba jest trochę mniejsza w tej chwili moc, ale to pewnie pan prezes pewnie dopowie. Dla wytłumaczenia pewnych rzeczy związanych z grupami, grupa A1, grupa A2, grupa A3 i KW, to tak naprawdę chodzi o odbiorców, czyli czy odbiorcy mają swoje własne węzły cieplne, czy korzystają z energetyki cieplnej, czy też są to węzły grupowe. Tutaj poniżej mamy tabelę. Jest jeszcze oczywiście grupa KW, to jest drugie źródło. Z tego co wiem, to jest chyba cukrownia, jeżeli dobrze kojarzę. Mamy tutaj po prawej stronie ceny związane z ceną ciepła, zamówiona moc cieplna, opłaty stałe przesyłowe i opłaty zmienne. To oczywiście chodzi o te A1, A2, A3, ponieważ jakby inna grupa, grupa odbiorców indywidualnych, na przykład w domkach mieszkalnych, to jest A1. Bodajże A2, A3 to już są później te grupy związane z odbiorcami z bloków ze spółdzielni, ale to tam jeszcze można ewentualnie tutaj skorygować. Ale ja bym chciał się skupić generalnie na grupie A1. Mamy tutaj mieszkańców. Od jednego z mieszkańców ulicy Wyspiańskiego, pana Zbigniewa Giełzaka, dostałem taki segregator, w którym no, są rachunki przynajmniej z 10 lat. I na podstawie jakby jego rachunków na dom, dom oczywiście nowy, praktycznie nowy, ocieplony, chciałem państwu pokazać przy średnim zużyciu, bo tutaj zostały wprowadzone przez 12 miesięcy każdego roku z 10 lat ilość gigajuli, która została, że tak powiem, zużyta. Średnio z 10 lat, żeby to miało jakby taki sens porównawczy, wychodzi nam 70 gigajuli. Tak. Tutaj jako taki element porównawczy, no bo to jest zawsze podstawą, żeby były pewne warunki stałe, czyli przyjąłem zużycie średnie. Oczywiście to się zmieniało w ciągu lat, bo raz była zima trochę słabsza, raz mocniejsza, ale chodzi o to, o pewne jakby warunki brzegowe, czyli zużycie 70 gigajuli, dom 150 metrów kwadratowych. Okres porównawczy, czyli chodzi o ceny, które były w danym momencie, czyli przyjąłem to jako ten środek roku praktycznie, sierpień każdego roku od 2015 do 2024. Tu mamy cenę ciepła w lewej stronie tabeli, po prawej stronie przesył. No widzimy tutaj, jak sukcesywnie te kwoty rosły. Oczywiście przynajmniej dwa lata ostatnie, czyli sierpień 2024, sierpień 2023, to są ceny z rekompensatą, bo oczywiście taryfa jest wyższa, natomiast w związku z tym, że te ceny znacząco wzrosły, jeżeli chodzi o generalnie o te elementy, które powodują, że ta energia jest droższa, no to rząd tutaj wprowadził ustawę, która reguluje i dopłaty, które, że tak powiem, powodują, że te ceny są niższe. Bo tak naprawdę taryfa w sierpniu 2023, to jest, jeżeli chodzi o samą cenę ciepła, to była 115 zł. A dzięki temu, że była rekompensata, to ona została tutaj 84,71 w sierpniu, 89,79. W tej chwili tak naprawdę sytuacja taka jest, tam było bodajże 93 zł, jeżeli chodzi o taryfę, to jest rekompensata. Mieliśmy, bo na początku roku była jeszcze większa rekompensata, ta cena była nieco mniejsza. Ale to chodzi tutaj jakby o pewien pokazanie pewnych rzeczy i tych informacji. Oczywiście tu się zmieniało, oczywiście cena za moc cieplną, przesył cieplny. I z prawej strony tutaj tabeli możemy zobaczyć, że nasz mieszkaniec, pan Zbigniew, w 2015 roku płacił za ciepło 4331 zł, łącznie przy tych warunkach brzegowych 70 gigajuli. I oczywiście zamówionej mocy cieplnej, tam bodajże łącznie CW, CO 0,01 MW. I widzimy tutaj, jak stopniowo te rachunki rosną. W tej chwili oczywiście przyjąłem, że te ostatnie dwa miesiące, czyli listopad, grudzień, ponieważ nie ma rachunków, przyjąłem wartość tą samą, która była w sensie gigajuli w poprzednim roku. W tym roku pan Zbigniew zapłaci przy ocieplonym domu, powtarzam, 12 448 zł. To jest wzrost w stosunku do 10 lat 187%. To jest naprawdę sporo. Tutaj po prawej stronie mamy tabelę, która pokazuje, jeżeli się nie mylę, może mnie pan prezes tutaj w pewien sposób wyprostować, jeżeli chodzi o indeks PSCMI 2, czy bodajże jedynka, to była chyba dwójka, bo chodziło o miał do przedsiębiorstw komunalnych. Tu też widzimy, jak cena rosła. No pewne rzeczy są, że tak powiem, wiadome, jeżeli chodzi o wzrosty cen, każdy sobie ma pewną świadomość, że tak to jest. Natomiast to pokazuje nam, o ile wzrosło. To chodzi o pokazanie skali. Jest wielu mieszkańców w Wieluniu, których nie stać na ocieplenie domów i wyobraźcie sobie państwo teraz, że te ceny jeszcze bardziej ich dotknęły, jeżeli chodzi o koszty. Bo jest wielu naprawdę mieszkańców, sam znam takich sporo, których na to nie stać. Można powiedzieć czysto powietrze, ale czysto powietrze ma do jakiejś określonej kwoty dopłatę. I ci mieszkańcy tak naprawdę w tym momencie nie wiedzą, co mają robić, bo oni, tak jak prezes powiedział w wywiadzie w Radio ZW, no fajnie, dobra, możemy ustawić 20 stopni, da się przeżyć, tylko ja mam takie informacje, że niektórzy nawet nie mają tych 20 stopni, a żyją w 18-17. To jest dla nich duży problem. To jest jedna rzecz. Tutaj wziąłem pod uwagę porównanie, sprawdziłem taryfy, kilka informacji związanych z innymi energetykami cieplnymi, jeżeli chodzi o taką w miarę bliską odległość. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Kępno, Opoczno, to są energetyki cieplne, które mają poniżej lub do 20 MW. Wiemy, że wtedy te opłaty za emisję są zupełnie niepłacone bodajże w ogóle lub jakieś niewielkie. Mamy Wieluń, Radomsko 54,9 MW, Tomaszów Mazowiecki 37,3, Babianice 94, Zduńska Wola 55. W tej tabeli mamy ceny ciepła. No tutaj wychodzimy dość mocno, dość grubo bym powiedział. Tutaj mamy na cele COCW. Tu też mamy nieco wyższą. Oczywiście suma z tych dwóch, bo tak naprawdę zużycie nam mówi o tych dwóch tabelach. Czyli tutaj już widzimy, ile za gigajula płacimy w Wieluniu. Tu mamy przy średnim spalaniu naszego mieszkańca 70, znaczy spalania, no zużycia ciepła 70 gigajuli. To za same, powiedzmy, te kwestie zużycia to jest kwota 8 tysięcy. To są oczywiście kwoty netto, czyli musimy przez 2,23 przemnożyć. Zamówiona moc cieplna. Tutaj faktycznie są miasta, które za te wartości płacą zdecydowanie więcej. W każdym bądź razie, biorąc pod uwagę naszego mieszkańca, to w Wieluniu płaci 12 448, w Radomsku 10 061, Tomaszów Mazowiecki 11 337, Babianice 11 206, Zduńska Wola 10 441. 24% więcej, 10% więcej, 11, 19. Oczywiście nie zawsze się wszystko da idealnie porównać, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. Natomiast my w ostatnim roku uruchomiliśmy, no przynajmniej już rok bodajże działa, bo zgodnie ze sprawozdaniem mamy tutaj związany kocioł z biomasą, który jest bodajże 10 MW. Dzięki temu obniżyliśmy koszt emisji o 50%, czyli płacenia tych kwot, które są związane z ETS-ami. Cena miału też spadła. No i moje pytania są następujące. W ramach tych spadków, czy taryfa na 2023 rok nie była zbyt wysoka? Przypomnę, że zysk, który został netto, to jest 2 600 000. Gratuluję świetnego wyniku. Tylko pytanie, czy za ten wynik też nieco za dużo nie zapłacili mieszkańcy? I pytanie następne, czy, oczywiście nie zmienimy taryfy na 2023 rok, ale czy planujecie Państwo w jakiej skali obniżkę tego ciepła, mając na uwadze te podane elementy związane z obniżką ETS-ów, cen płaconych kwot i ze spadkiem cen miału, jakie będą taryfy na 2025 rok? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, w informacji, którą uzyskaliśmy, mamy podane, że mamy 10 nowych odbiorców. Mam pytanie takie, ilu odbiorców w ostatnich 12 miesiącach się odłączyło od energetyki cieplnej i o jaką moc tak naprawdę zamówioną energetyka cieplna straciła? Bo to jest dość istotne, bo wiem, że kilka instytucji czy podmiotów odłączyło się i chciałbym o taką rzetelną informację. I trzecia rzecz, ponieważ udziały ma gmina, ponieważ jestem radnym, to trochę się zaczynam obawiać, że przy tak wysokich cenach energetyki cieplnej jest ryzyko zdecydowanie zwiększenia ilości odłączeń od energetyki cieplnej kosztem innych źródeł ogrzewania. Czy nie macie tego typu obaw? Jakie macie przyszłościowe plany, aby nie dopuścić do sytuacji, jeżeli chodzi o odłączenia tych odbiorców, którzy już są? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby czy jeszcze zabrać głos, zanim oddamy głos panu prezesowi? Nie widzę. Bardzo proszę pana prezesa Bednarskiego o zabranie głosu i odpowiedź na pytania.
Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Do prezentacji nie mam zastrzeżeń. No tak to wszystko wychodzi rzeczywiście, jak to pan Walczybok przedstawił. Natomiast jeżeli chodzi o taryfy dla ciepła, nasza taryfa dla ciepła, która została wprowadzona od 1 marca tego roku, w niej opłaty już zostały zmniejszone o 7,5% względem taryfy obowiązującej w roku ubiegłym. Czyli nasi odbiorcy, którzy nie korzystają z rekompensat, płacą o 7,5% taniej niż w taryfie, która była w roku 2023. Jak sobie policzymy przychody spółki za rok 2023 i te 7,5% obniżki, to jest dokładnie, albo może troszkę powyżej odzysku, który był wypracowany w roku 2023, czyli powiedzmy ten zysk 2023 roku, aby ta obniżka pochłonęła. Jeżeli chodzi o zysk wypracowany za ubiegły rok, którego nam pan tak fajnie pogratulował, za to dziękuję. Pragnę zauważyć, że rekompensaty, które spółka otrzymała od zarządcy rozliczeń, wyniosły netto 6 400 000 zł, brutto 7 867 000. Także ten zysk został, widać, pokryty rekompensatami i jeszcze jest naddatek tych rekompensat nad ceną tutaj, nad tym zyskiem. Jeżeli chodzi o taryfę na rok przyszły, taryfa, którą w tej chwili posiadamy, ona obowiązuje do końca lutego przyszłego roku. Do końca tego roku jesteśmy zobowiązani złożyć nowy wniosek taryfowy i nad nim pracujemy. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, o ile procent ta taryfa ulegnie obniżeniu. Na pewno ulegnie obniżeniu z uwagi na te wszystkie rzeczy, które pan mówił. Jest tańszy węgiel, jest tańsza biomasa w tej chwili, chociaż z biomasą robi się problem z jej pozyskaniem. Może pan też, będąc pracownikiem tartaku, wie, że jest problem z drewnem. Zresztą w ogóle jest procedowane w Ministerstwie Klimatu próby wyłączenia biomasy leśnej i z rębki drzewnej w ogóle z wykorzystania przez energetykę. Mam nadzieję, że się to nie powiedzie, bo są tutaj z naszej strony, z naszej Izby w tym kierunku działania przeciwne, żeby to nie weszło. Także od polityki niestety bardzo dużo u nas zależy. Pokazywał pan, jak rosły ceny węgla, nie pokazał pan natomiast, jak rosły ceny handlu emisjami dwutlenku węgla, gdzie w roku 2021 ceny tego uprawnień do emisji CO2 wzrosły z 20 euro do 100 euro w ciągu jednego roku. Także to jest pięciokrotny wzrost, natomiast ceny taryfowe niestety tego nie mogły być przełożone na taryfę i w 2021 roku nasza spółka miała ponad 4 miliony straty. Pan wtedy nie był rady, może pan tego nie wie. Jeżeli chodzi o odłączenie, odłączyło się kilku odbiorców. Nie są to jakieś wielkie sprawy. Nie potrafię w tej chwili w sztukach powiedzieć i w mocy. Mogę ewentualnie to odpowiedzieć na piśmie, jeżeli pan sobie życzy, bo tymi danymi na ten moment nie dysponują. Jakie ryzyko zwiększenia odłączeń? Ryzyko zwiększenia odłączeń zawsze jest. Natomiast w prawie energetycznym istnieje coś takiego jak obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Tym bardziej, jeżeli ta sieć ciepłownicza jest siecią efektywną, a my taką już w tym roku będziemy. Efektywna sieć ciepłownicza to jest taka, w której ponad 50% ciepła jest wytwarzane z odnawialnych źródeł energii. I my to w tym roku już, w zasadzie już osiągnęliśmy, bo już do tej pory ponad 68% ciepła jest produkowane z biomasy. Natomiast czy odbiorcy się będą zdecydować na odłączenie, tego nie wiem, ponieważ czeka nas rok 2027, gdzie wchodzi tak zwany ETS drugi, gdzie wszystkie paliwa kopalne będą obłożone podatkiem od emisji CO2. I wtedy być może zacznie się dopiero jazda i wzrost kosztów zaogrzewania, ale to wszystkich obiektów, nie tylko ogrzewanych z energetyki cieplnej. To, co do tej pory zrobiliśmy, żeby móc obniżyć koszty działalności, to ta budowa tej kotłowni biomasowej bardzo nam w tym pomoże i udało nam się tą kotłownię jeszcze naprawdę w dobrej cenie wbudować, bo ta budowa kosztowała ciutkę ponad 20 milionów. W tej chwili takie realizowane inwestycje, budowa kotłowni 10-megawatowej biomasowej to jest rząd wielkości 35-40 milionów. Także tak to wygląda. No nie wiem, czy, a jeszcze tutaj na komisji budżetowej, na której byłem swego czasu. Wspominał pan, że tam struktura odbiorców dostaw ciepła się panu nie zgadza. Mam tutaj przygotowany, tam rzeczywiście wkradła się pomyłka. W zakresie wspólnot mieszkaniowych, gdzie te wspólnoty mieszkaniowe to jest 12,1% i placówki kulturalno-oświatowe 8,7%. Pozostałe są dobrze, natomiast pozostałe 21,3% to są pozostali odbiorcy, to jest między innymi szpital, urzędy, instytucje, banki, kościoły, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. A to jest 21%, suma w tym momencie dla panu 100.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Paweł Walczybok.
Dziękuję za uzupełnienie informacji, jeżeli chodzi o tych odbiorcach. Mam jeszcze takie pytanie, czy odbiorcy też innych, czyli jeżeli chodzi o spółdzielnie, to mają, rozumiem, taką samą taryfę jak pozostali mieszkańcy związku, tylko z tym A1, A2, A3. To jest tylko ta różnica. Nie ma sytuacji, że odbiorcy spółdzielni mają lepsze ceny. To jest moje jedno pytanie. Drugie moje pytanie takie, no dość spora ostatnio ilość była też, bo mówimy o tych odłączeniach. Jeżeli jest źródło typu pompa ciepła, to rozumiem, że tutaj nie ma problemu, bo ja mam przynajmniej z dwóch podmiotów informację, że właśnie w związku z wysokimi cenami zdecydowali się odłączyć energetykę cieplną i zamontowali u siebie pompę ciepła. I rozumiem, że no to jest największe ryzyko, no bo tutaj energia jest traktowana jako efektywne ciepło, które jest tutaj jakby optymalne, jeżeli chodzi o te kwestie. I no tutaj mam pod tym względem jakby obawy. No i też jest pytanie takie, jak takie firmy jak Zugil, czy inne większe obiekty, no bo wiemy, że spółdzielnia to się nie odłączy, to jest jasna sprawa, ale tutaj pytanie jest takie jak w tej strukturze, bo jeżeli by było więcej, to faktycznie może zaburzyć. No i tak naprawdę powiedział pan, że w 27 roku jest ryzyko zdecydowanie większych cen, więc pytanie, co jeszcze możecie zrobić, żeby do tego czasu spowodować, żeby no, koszt tych emisji był zdecydowanie jeszcze niższy. Czy planujecie w najbliższych latach, dwóch, trzech, jakieś nowe inwestycje?
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Kaja.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam taką prośbę, aby Pan Prezes mógł bardziej precyzyjnie określić, w 2021 roku za jaką kwotę energetyka poniosła koszty spalenia węgla i jak się to miało do kosztów emisji. I obecnie przy tym nowym systemie, czyli spalania biomasy, jak wygląda ta proporcja i wysokość opłat emisyjnych? Tutaj z informacji, jaką przekazał radny Paweł Walczybok, jest też informacja, że energetyka osiągnęła zysk. Z tego, co wiem, w przeciwieństwie na przykład do sieci wodno-kanalizacyjnej, którą finansuje gmina, to tutaj w przypadku modernizacji sieci kosztem jest obarczona spółka Energetyka Cieplna. Nie ma tutaj żadnego wsparcia i rozumiem, że wypracowany zysk to jest to, co ustalaliśmy, że będzie rozwiązany problem osiedle Okulna, czyli tam jest taki dość specyficzny problem natury takiej, że mamy różne struktury własności, są domy jednorodzinne, są wspólnoty, są zasoby spółdzielcze i mamy jeden wymiennik. Jest problem od lat znany i tutaj przez nas monitorowany, jak i również chyba tutaj koleżanka Bogna Kanicka też potwierdzi, również przez przedsiębiorstwo komunalne, aby tam uporządkować temat i aby każdy budynek miał swój wymiennik. I myślę, że to też będą ogromne nakłady i w związku z tym wypracowany zysk nie idzie na premię dla zarządu, na jakieś przejadanie, tylko jest to temat cały czas modernizacji, rozwoju firmy, aby tutaj w pewien sposób racjonalny tym ciepłem można było gospodarować. To samo jest u nas też w planie likwidacja wymiennika bodajże czwórki. I to też przy nakładach, jakie poniesie energetyka cieplna z wypracowanego zysku. To są te zadania inwestycyjne, aby stworzyć wszystkim mieszkańcom podobne, mówię mieszkańcom wiejskiej spółdzielni mieszkaniowej, podobne warunki, aby w każdym bloku był węzeł, żeby nie było tak zwanych węzłów grupowych. I proszę o udzielenie mi odpowiedzi na te pytanie i potwierdzenie ewentualnie, czy faktycznie zysk, jaki Państwo wypracowaliście, będzie przeznaczony na to, o czym przed chwilą powiedziałem. Nie.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Zbigniew Rybczyński.
Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Prezesie, zgromadzeni goście. Ja trochę jestem rozczarowany prezentacją Pana Radnego Walczyboka, bo spodziewałem się, że otrzymam też informacje, czyli też inni otrzymają na temat programu Tanie Ciepło dla Wielunia, który był sygnowany przez Komitet Łączy Nas Wielun w kampanii wyborczej. Myślę, że mieszkańcy są bardzo żywo zainteresowani wcieleniem w życie tego programu. Mamy też taką dobrą okazję, bo mamy na sali pana prezesa i dwóch udziałowców, którzy razem mają większość udziałów w spółce. I chciałem zapytać, czy panowie już tutaj intensywnie współpracujecie przy opracowywaniu działań, które rzeczywiście w perspektywie najbliższych lat spowodują obniżkę cen za ciepło w Wieluniu. A jeszcze mam takie pytanie, bo do EC w zeszłym roku przyłączyło się 10 nowych odbiorców. Ja uważam, że to jest mało i chciałem zapytać, czy spółka tutaj podejmuje aktywne działania w celu pozyskania nowych odbiorców, czy jest prowadzona jakaś polityka informacyjna, marketingowa, tak jak jest prowadzona na przykład przez spółkę EWE, która podłącza ludzi do sieci gazowej. I też drugie pytanie to bardziej już w stronę gminy, czy na przykład, kiedy mieszkańcy starają się dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, przedstawiane są im możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej jako jakiejś no, jednak sensownej alternatywy. No może ostatnimi laty już może mniej korzystnej niż wcześniej, no ale jednak jest to spółka z udziałami gminy i wypadałoby się do niej w jakiś sposób poczuwać. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan radny Paweł Walczybok.
To pierwsza kwestia tutaj odnośnie słów radnego Rybczyńskiego. Tanie ciepło to był postulat osoby, która jednej z wielu, która jest w Wieluniu, natomiast ja nie pamiętam, żeby ktoś pod ten postulat się podpinał bezpośrednio z radnych Łączy Nas Wielun, czy pan burmistrz. Także to, że mieszkaniec jest niezadowolony i oczekuje niższych cen ciepła, to po to są też tutaj mieszkańcy z tyłu, którzy również oczekują mniejszych cen ciepła, bo nie wiedzą, co mają robić. Czy mają zmieniać źródło, czy będzie jakaś w tej kwestii poprawa. Ale ja mam jeszcze pytanie dodatkowe, bo tutaj zapomniałem o mieszkańcach cukrowni. To znaczy wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o grupę KW, która dotyczą ten punkt, to jest źródło numer 2. I nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, mieszkańcy myślę, że też nie, ale zgodnie z taryfą wzrost w stosunku do roku 2023 roku to jest, jeżeli chodzi o stawkę opłaty za ciepło 26,7%, stawka opłaty miesięcznej zamówioną moc cieplną to jest 86%. Tam jest taka kwestia, że w tej chwili jest jeszcze większa rekompensata, jeżeli chodzi o tych mieszkańców, tylko pytanie jest takie, to kiedy będzie rekompensata, czy jest już informacja? I jakie Państwo mają plany w stosunku do tego źródła dwójki? No bo jeżeli rekompensata przestanie być aktywna, to ci mieszkańcy sobie nie poradzą z płatnościami. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan radny Krzysztof Gagatek i będziemy prosić już pana prezesa o odpowiedź.
Dziękuję pani przewodnicząca, pani burmistrzu, wysoka rado, pani wiceburmistrz. Ja chciałem jednak dopytać, myślę, że pan radny Walczybok no nie może tak zbyć ogólnikowo, że no ktoś tam coś powiedział, tanie ciepło. Nie, to był państwa program wyborczy Komitetu Wyborczego Łączy Nas Wieluń. I no nawet tutaj przeglądaliśmy w międzyczasie razem ten program, że tak powiem, zaczątki tego programu były wspólnie z kandydatką na radną z państwa komitetu, aktualnie pracującą w Urzędzie Miasta, czyli mam możliwość sprawczą wdrożenia tego programu. Razem z burmistrzem była rozmowa, było zachęcanie właśnie do głosowania na kandydatkę i jako główny argument był podawany możliwość wdrożenia programu Tanie Ciepło dla Wielunia. Ja nie chcę tutaj absolutnie w jakiś sposób występować w roli ambasadora ciepłowni. Też uważam, że te stawki są naprawdę wysokie. Na pewno trzeba poznać istotę sprawy. Ale jeżeli Państwo mieliście taki program taniego ciepła dla Wielunia, to myślę, że warto go teraz przedstawić i wdrożyć. Miasto jest, tak jak Pan zauważył, największym udziałowcem, jeżeli chodzi o energetykę cieplną w Wieluniu, czyli ma największy wpływ, można powiedzieć. Myślę, że tutaj Wielunka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie blokowała tego programu. Ja myślę, że teraz jest okazja też porozmawiania o tym, a nie zbywania ogólnikami, chyba że pan przyzna, że to był tylko slogan wyborczy, nic nie niosący za sobą. Tak, pusty slogan wyborczy, który tak naprawdę, no kto się na to złapał, to dobrze, a i tak nie będziemy go wdrażać, bo nie wiemy, co to jest tak naprawdę. No tak to niestety teraz wygląda. Także ja mam tutaj prośbę o do radnego Walczyboka, żeby albo przedstawił ten program, powiedział, że po prostu to była fikcja.
Szanowni Państwo, ja chciałam przypomnieć, że znajdujemy się w punkcie informacja z działalności spółki, a nie informacja z tego, czy któryś klub, który startował w wyborach, wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych, czy też nie. Bardzo proszę pan radny Robert Kaja i pan prezes Bednarski. Mamy jeszcze mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos. Też chciałabym zauważyć, że mamy dziś bardzo długi dzień, więc chciałabym streścić też nasze dyskusje. Bardzo proszę pan radny Robert Kaja.
Ja jeszcze tylko chciałem, proszę państwa, zaznaczyć, że pomoc państwa skończyła się z dniem 30 czerwca tego roku. Współczuję rządzącym, bo i wszystkim odbiorcom ciepła, nie tylko w Wieluniu, ale wszystkim odbiorcom ciepła sieciowego, bo w całej Polsce zacznie się już problem wraz z tym nadchodzącym sezonem. Jeżeli nie będzie takiej pozytywnej interwencji państwa w stronę ciepła systemowego, które kiedyś było promowane i wręcz stwarzono warunki, aby przyłączać się do ciepła systemowego, likwidując te pojedyncze niekorzystne dla środowiska miejsca tych szkodliwych emisji. Patrzy wspólnoty ogrzewane z lokalnych kotłowni, czy też domy jednorodzinne. Tak w pewnym momencie na skutek zmiany przepisów Zielonego Ładu i tych zaleceń Unii Europejskiej, pierwsze, które poszły pod jak gdyby w konsekwencji tego Zielonego Ładu to są ciepłownie na terenie Polski, które były objęte ETS-ami. Jak Państwo teraz słyszycie, ETS-y 2, które mają wejść od 2027 roku i mają dotyczyć domów jednorodzinnych, słyszycie już, że ten rząd, czy następny rząd, jaki będzie, wszyscy chcą to oddalić w czasie, ponieważ 2027 jest to za krótki okres i gospodarstwa jednorodzinne nie są przygotowane na to, aby ponosić opłaty emisyjne, a to naprawdę uderzy w gospodarstwa jednorodzinne drastycznie, czego dzisiaj my jesteśmy przykładem jako odbiorcy ciepła systemowego. Gruńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w taryfie nie jest jakoś tutaj traktowana ulgowo, bo taryfę nie zatwierdza zarząd ciepłowni, ani walna, ani rada, tylko URE. Ja tylko Państwu mogę powiedzieć, jak wyglądało rozliczenie chociażby Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. My, proszę Państwa, mieliśmy nadpłat za miniony sezon 7 317 870 zł, czyli na 4800 lokali mieszkalnych 4382 mieszkania miały zwroty. Od 3,5 tysiąca w górę było też kilka takich przypadków. Bardzo duży procent był zwrotów, przepraszam, bardzo duża ilość lokali miała zwroty na poziomie od 1000 do 3000, to było gdzieś w granicach 3900 lokali. Kwota niedopłat wynosiła tylko 380 437 zł i 87 groszy, co stanowiło 9,33% i dotyczyło to tylko 451 lokali. Większość z tych lokali to były lokale użytkowane przez najemców, co krajowców i osoby, które sobie nie mogą poradzić z prawidłowym, racjonalnym korzystaniem z tego źródła. Czyli tak jak Państwu przedstawiłem, prawie 7 300 tysięcy, taką mieliśmy wysokość nadpłat, z tym, że z tego, co Państwu mogę powiedzieć, ponad 3 700 000 to była rekompensata państwa, której już nie będzie w przyszłym sezonie. I to muszą mieć świadomość mieszkańcy nie tylko zasobów spółdzielni, ale i wspólnot mieszkaniowych, że takiej już dopłaty państwa i pomocy państwa w nadchodzącym sezonie nie będzie. Co będzie dalej? To wszystko zależy od rządzących. Tutaj są pewne czynniki niezależne od energetyki cieplnej, od innych energetyk też na terenie kraju, ponieważ nie wiemy, na przykład rząd jest niezadowolony, że ma małe wpływy z opłaty emisyjnej. Liczył na większe, ponieważ na pewnym etapie te opłaty zatrzymały się na poziomie 80 paru euro. A wiadomo, że po kontroli NIK na przykład jest też przedstawiona Państwu na pewno znana informacja, że z opłat emisyjnych 1% poszło na dostosowanie zmian pod kątem wymogów Zielonego Ładu, a reszta po prostu zasiliła budżet. I nikt dzisiaj nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja w nadchodzącym sezonie. No z tego, co wiemy, tutaj pan prezes powiedział, będzie propozycja, aby taryfa była zmniejszona, a co będzie dalej, nie wiem. Jak kiedyś biomasa była w bardzo dobrych pieniądzach, tak teraz biomasa idzie w górę. To tak samo jak, proszę Państwa, fotowoltaika, pompy ciepła, są pewne akcje, brak przewidywalności i to później powoduje to, że można inwestować coś, co nie wiadomo, jakim będzie później skutkiem za 2-3 lata, czy to faktycznie będzie osiągany efekt od poniesionych nakładów na zmianę danego źródła. Co do domków jednorodzinnych, panie Pawle, ja też jestem cieple systemowym, tylko jestem na niskich parametrach. Kurczę, nie mam węzła. Gdybym miał węzeł, miałbym jeszcze taniej. Ja panu powiem, na podstawie roku 2023 koszt ogrzania mojego domu wraz z podgrzaniem ciepła i wody wyniósł 8 tysięcy, z czego 5 tysięcy ogrzanie 145 metrów domu jednorodzinnego, w którym mieszkam, i 3000 podgrzanie ciepłej wody. Ja racjonalnie korzystam z ciepła, ustawiam na to ogrzewanie na termometr i odpowiednio racjonalnie korzystając z tego ciepła mam komfort, ja nie siedzę w kożuchu, normalnie funkcjonuję. Także tutaj też, proszę Państwa, trzeba mieć na uwadze to, czy dom jest prawidłowo docieplony, czy osoby, które mieszkają, racjonalnie korzystają z tego źródła, tak samo jak w zasobach spółdzielczych. Mieliśmy rodziny, które miały zwroty ponad 3000, 3,5, 2000, 1500. Mieliśmy takie bloki, gdzie na przykład wszyscy mieszkańcy mieli zwroty, a na przykład dwie osoby miały niedopłaty. To wszystko zależy też od indywidualnego sposobu korzystania z tegoż źródła ciepła. Gdybym miał wymiennik, miałbym może troszkę inaczej, natomiast u mnie są niskie parametry. To jest dla mnie niekorzystne, ale analizując rok do roku, też sobie takie analizy robię. No jeszcze nie jest tak źle. Nie wiem, jak to będzie wyglądać za 2-3 lata, bo proszę Państwa, Zielony Ład, fantastyczna idea, tylko na końcu tego łańcucha potencjalny Jan Kowalski pada ofiarą i ponosi ogromne koszty związane później z takim luksusem, jakim staje się być ciepło i ciepła woda. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, czy chciałby pan teraz odpowiedzieć, czy udzielimy głosu mieszkańcom i dopiero po tej turze z pytaniami? To bardzo proszę o zabranie głosu pan prezes Bednarski.
Szanowni państwo, tak już pan prezes Kaja wspomniał, my stosujemy taryf wszędzie do wszystkich odbiorców, takie same taryfy w tych samych grupach taryfowych, nie możemy inaczej. Jest to taryfa, jest to dokument urzędowy zatwierdzony przez prezesa URE. Gdybyśmy stosowali inne ceny, niestety byśmy się napotkali na srogą karę ze strony Urzędu Regulacji Energetyki. Nie możemy stosować różnych cen dla niezgodnych z ceną taryfową. Jeżeli chodzi o odbiorców, którzy się ewentualnie odłączają czy planują odłączyć, na pewno muszą w swoich kalkulacjach przewidzieć to, że będzie ten ETS drugi i sobie to przekalkulować, czy się to będzie opłacało, czy się nie będzie opłacało. Natomiast ETS drugi nas nie obejmie, bo my już jesteśmy w ETS-ie. I to, co już mamy, czyli tak jak wspomniałem, już w ETS-ie jesteśmy, nas drugi ETS nie obejmie. Drugi ETS obejmie tylko tych odbiorców, którzy nie są właśnie w tym ETS-ie obecnie. Czyli tych wszystkich poniżej tych 20 MW mocy zainstalowanej, bo gdyby trzeba moc zamówiona, to jest bogiem sprawa, to jest mocy zainstalowanej w źródle. Jeżeli chodzi o kotłownię na cukrowni, tam jest cały czas zmniejszana moc zamówiona. Zaczynaliśmy tam od około 300 kW na cukrowni. W ubiegłym roku było to bodajże 180, w tej chwili będzie to już 120 kW. Natomiast koszty dostawy ciepła są praktycznie takie same i stąd wynika, że kalkulacja, która tam się odbyła, to idzie w tej chwili na te 120 kW, a nie stąd jest wyższa cena. Natomiast opłaty roczne są na tym samym poziomie, tylko że jest cena inna. Za megawatt czy za gigajoule. Natomiast koszty działalności są te same, nie uległy tam zwiększeniu. Jeżeli chodzi o koszt emisji CO2 w roku 2021, był on na poziomie, nie pamiętam dokładnej kwoty, ale to było około 11 milionów złotych. I to było, nie pamiętam, że to było 25, około 30% w ogóle kosztów działalności całej spółki. Także to były horrendalne kwoty. W tym roku szacujemy, że koszt tych emisji będzie na poziomie około 4-4,5 miliona złotych, czyli będzie to gdzieś trzykrotnie niżej. Zyski, które spółka wypracowuje, są rzeczywiście przekazywane przez udziałowców, i tutaj dziękuję im za to, na modernizację i rozwój spółki. I właśnie to jest sukcesywnie realizowane. Przebudowa węzłów grupowych na węzły indywidualne, co powoduje zwiększenie komfortu ciepła dla poszczególnych budynków, jak również ogranicza straty na przesyle tego ciepła. W ostatnich latach zrobiliśmy węzeł grupowy numer 5 na Wyszyńskiego, węzeł w osiedlu Kopernika, węzeł numer 2 i numer 3 został zrobiony. Na przyszły rok jest zaplanowany węzeł numer 4 na osiedlu Wyszyńskiego. Na rok 2026 jest zaplanowany węzeł grupowy na Okulnych, który jest dla nas najtrudniejszym takim zadaniem do rozwiązania z tego względu, że jest tam około 50 punktów odbioru ciepła i są tam różni odbiorcy, różni zarządcy czy właściciele tych budynków. No a trzeba to wszystko tak zgrać, żeby to w ciągu praktycznie 2 tygodni temat dostawy chociażby tej ciepłej wody dla tych mieszkańców zorganizować i zapewnić i z tymi wszystkimi zrobić uzgodnienia. Ostatnio mieliśmy spotkanie w przedsiębiorstwie komunalnym z panią tutaj, z panem prezesem i z panią Bogrem Kanicką. Zostały poczynione pewne ustalenia, także w tej chwili rozsyłamy pisma do odbiorców, żeby ten węzeł ogólny w 2026 roku został zrobiony. Jeżeli chodzi o to, czy w źródle ciepła spółka ma na najbliższe 2 lata jakieś kolejne plany odnośnie przebudowy, nie ma w planie rozwoju takich w tej chwili przewidzianych zadań. Być może będzie to na kolejny 3-letni bądź 4-letni plan rozwoju, który będzie opracowany w roku 2026. Jeszcze tu bym taką, wczoraj mi się rzuciła w oczy kwestia ogrzewania bardzo ekologicznego z pompy ciepła. Mianowicie MPS Krakowski na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki jest wczoraj zamieszczona taryfa MPS-u krakowskiego. I tam sobie można zobaczyć taryfę dla jednej z grup odbiorców zasilanej z pompy ciepła. Zachęcam, można zobaczyć, ile to kosztuje. Powiem, że nie jest tanio. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do przewodniczącej rady wpłynął wniosek mieszkańców o zabranie głosu. Przedstawiciela mieszkańców. Mamy przygotowany wniosek pod głosowanie. Tak, wniosek o udzielenie głosu w imieniu mieszkańców gminy Wieluń w punkcie pod nazwą informacja z działalności spółki Energetyka Cieplna spółka z ZOZA 2023 rok, w której udział posiada gmina Wieluń. Przechodzimy do głosowania nad tym wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymuje? Bardzo dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 21 radnych było za, wobec czego zapraszamy przedstawiciela mieszkańców o zabranie, zajęcie miejsca przy stole obrad i zabranie głosu.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Zbigniew Giełzak. Większość z Państwa mnie zna osobiście. Dziękuję panu radnemu Pawłowi Walczybokowi, że zajął się tą kwestią. Proszę Państwa, nie przychodzimy tutaj dość dużą grupą dlatego, że jest fajnie, tylko dlatego, że jest problem. I chciałbym krótko to, co tu już padło, podsumować w imieniu mieszkańców. Dlaczego przyszliśmy? Bo jest za drogo. Zdecydowanie za drogo. Jeśli pan prezes jest na etapie myślenia o obniżce, jakie są nasze oczekiwania? Minimum 15%, wolelibyśmy 20%. Jestem podłączony do energetyki cieplnej od stycznia 2008 roku. Byłem pierwszym na osiedlu Wyspiańskiego, Prosta Wyspiańskiego. Znam pana prezesa osobiście od tego okresu albo od wcześniej. Wiem, że to jest fachowiec, wiem, że ma doświadczenie, co nie zmienia faktu, że jest za drogo i trzeba coś wymyślić, żeby było taniej. Na bazie analizy przedstawionej przez Pawła Walczyboka widać, że są firmy, są ciepłownie w naszej okolicy, gdzie można zrobić to taniej. Ja mam taką zasadę, zarządzałem kilkoma firmami, zarządzam firmą w tej chwili, gdzie Państwo ostatnio głosowaliście na temat tej firmą Kosma, firmą Born Poland po firmie Kosma, gdzie mamy 22 ludzi. Jeśli nie wiemy, jak coś zrobić, a inni są tańsi od nas, to pytamy, jak oni to robią. I to jest chyba droga. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, od 2008 roku jestem podłączony do ciepłowni. Przez 15 lat byłem promotorem tej ciepłowni. Państwo, którzy są dzisiaj tutaj ze mną, między innymi dzięki rozmowom ze mną podłączyli się do ciepłowni. Ale nie jestem już promotorem. I liczę na to, że się to zmieni, że takie perełki, które mamy na naszym osiedlu, jak na przykład dworzec wąskotorowy, koło którego się przechodzi i nie można przejść, czy takie perełki, jakie mamy w centrum miasta, na przykład przy ulicy Zamenhofa, gdzie można się udusić, to niedługo będzie przeszłość. Ale to wszystko zależy od tego, co zrobimy w zakresie ciepła systemowego. Pan radny Rybczyński, przepraszam, wspomniał o działaniach promocyjnych. Nie ma sensu, aby ciepłownia wydawała dzisiaj choćby grosz na działania promocyjne, jeśli rachunek za ciepło za rok wynosi powyżej 10 tysięcy, a EWE, które się reklamuje, bo mamy część sąsiadów, którzy są podłączeni do gazu, tego gazu, który już nie jest błękitny i który jest od Putina i jest B, rachunki wynoszą po 3 tysiące. No ja mam informacje od sąsiadów. Okej, dobrze. Dobrze, sprawdzę to. Natomiast proszę Państwa, to co mnie najbardziej boli, to są opłaty stałe. Pomijając już wysokość opłaty za gigadżula. 200 zł brutto za miesiąc samego abonamentu to jest w moim przypadku 2,5 tysiąca rocznie stałych kosztów. Czy grzeje, czy nie grzeje? Pan radny Kaja, którego również bardzo szanuję, wspomniał o zużyciu swoim. Gratuluję, ale to musi być zimno. Żeby nie być gołosłownym, ja zmniejszyłem moc w swoim domu z 15 kW na 10 kW, żeby obniżyć opłatę stałą. Moje zużycie w ostatnich 2 latach spadło z 80 gigajuli do 60 gigajuli. Ale to nadal jest rachunek powyżej 10 tysięcy za ogrzewanie. Pan prezes powiedział, że nie wie, jakie firmy odłączyły się, jacy użytkownicy się odłączyli. Ja wiem i z racji tego, że rozmawiałem z tymi osobami, mam upoważnienie do tego, żeby podzielić się tą informacją, a są to duże podmioty. Na przykład były SWUT, na przykład sklep Terian na Świętej Barbary Maćka Chęcińskiego. Kiedyś Maciej strofował mnie, jak mówiłem, że energetyka znowu podniosła ceny w latach tam 2015-16, że chyba nie wiesz, ile kosztuje tona węgla, jedź zobaczyć, to zobaczysz, dlaczego chłopaki tak kombinują. Dzisiaj sam się odłączył. Wspomniałem, że zarządzam, dbam, proszę Państwa, też żebyście mieli przy okazji świadomość, że nieruchomość, zresztą kto przejeżdża widzi, nieruchomość, która jest w tej chwili w posiadaniu gminy po firmie Kosma, jest przeze mnie zarządzana i ja o nią dbam. I bardzo chętnie podłączylibyśmy się do ciepłowni. Ale podłączenie się do ciepłowni spowodowałoby to, że te 22 osoby zostałyby bez pracy, a nieruchomość zostałaby opuszczona, bo nie bylibyśmy w stanie ponieść tych kosztów. Co do spółdzielni mieszkaniowej, nie chciałbym się wypowiadać, ale uderzyła mnie ta informacja, że 90% mieszkańców miało zwroty. Świetnie. Tylko prowadzę rozliczenia finansowe mojej teściowej, która mieszka w zasobach spółdzielni mieszkaniowej i widzę, jak wzrosły czynsze, czyli jednoznacznie zaliczki na ciepło. Więc nie mówmy, że są zwroty po złotówce, jeśli dołożyliśmy 2 zł. Trochę mówię obrazu. Także proszę Państwa, jest za drogo. Dziękuję bardzo.